Intel LOT najlepszą linią w Europie Wschodniej. Tytuł przyznał amerykański magazyn Global Traveler, poinformowało biuro prasowe LOT-u. Polski przewoźnik wyprzedził m.in. rosyjski Aeroflot czy węgierski Wizz Air. Nagroda przyznawana jest przez czytelników Global Travelera, czyli znawców branży i osób, które często podróżują. Polski przewoźnik został również wyróżniony w kategorii najlepsze nowe połączenie lotnicze za uruchomienie w maju tego roku bezpośrednich rejsów z Nowego Jorku do Budapesztu. Jaki wpływ takie nagrody mają na naszą gospodarkę i dlaczego warto walczyć na rynku jakością? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zanim o PLL LOT, statystyczny Polak wyda na imprezę sylwestrową ponad 300 zł. Część osób jest skłonna pożyczać pieniądze, by tej nocy się dobrze bawić. Z badania Big Info Monitor wynika też, że 8% Polaków wyda na tegorocznego Sylwestra więcej niż może sobie pozwolić, a 3% weźmie pożyczkę. Według wyliczeń średni budżet na tegoroczną zabawę sylwestrową to 314 zł. Najwięcej z tej kwoty badani przeznaczą na jedzenie 38% i alkohol 16%. Ponad 300 zł na Sylwestra to dużo czy mało, gdy porównujemy z poprzednimi latami?
Trudno powiedzieć.
Trudno powiedzieć, tak.
I Michał. Gust.
Ja osobiście zostaję na tak zwanej domówce, czyli w domu w tym roku. I nie wydajemy praktycznie żadnych ponad normatywnych pieniędzy na tą imprezę. Też zrezygnowaliśmy, co jest ostatnio modne, ale chyba też słusznie, czyli z kupowania rakiet, różnego rodzaju wybuchowych elementów w związku z tą troską o zwierzęta w tym momencie. I myślę, że jest dużo dni wolnych w tym roku wokół Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w związku z tym myśmy postanowili spędzić ten okres dosyć spokojnie w domu, rodzinnie. Jeszcze tam córka z mężem przyjechała, więc cieszymy się sobą, a tak bym powiedział.
To prawda, że wszystko zależy od tego, jaki model zabawy na Sylwestra wybierzemy. To, co widać, to wszystkie te zorganizowane formy w hotelach, w restauracjach, one wydają się znacznie droższe niż rok temu. Rzeczywiście osoby, które interesują się, szukają takich okazji, mówią, że to jest bardzo, bardzo wyraźny wzrost ceny, ale też jest bardzo duży popyt. W wielu miejscach już nie ma wolnych miejsc na Sylwestra. Niektórzy żartują, że w najpopularniejszych takich miejscach trzeba było rezerwować we wrześniu albo i październiku, więc rzeczywiście Polacy chyba gremialnie będą się bawić. I bardzo dobrze. Czy 300 zł to dużo? Mi się za jedną noc, jeżeli tam nie ma noclegu, tylko jest sama konsumpcja, 300 zł od osoby, to wydaje się dość sporą kwotą. Dla pary to już jest przecież 600 zł, ponad 600, bo to tam jest ponad 300 na osobę. Więc jak się wydaje, nie jest to tanio. Z drugiej strony, kiedy szaleć, jak nie w Sylwestra?
Ponad połowa badanych planuje spędzić tegorocznego Sylwestra w domu. Blisko co czwarty na tak zwanej domówce z przyjaciółmi. Na imprezy pod gołym niebem w miastach wybiera się około 2% Polaków, a 6% Sylwestra spędzi za granicą. No to 6% to też mało nie jest, przynajmniej z tych osób, które tutaj deklarowały. Ja natomiast się zastanawiam, dlaczego u nas nie ma takich możliwości, bo sprawdzałam jakiś czas temu, tak jak w większości krajów na zachodzie, że są pootwierane w Sylwestra nie tylko imprezownie nastawione właśnie na dzień sylwestrowy, ale również kawiarnie wszelkiego rodzaju, że można się wybrać z przyjaciółmi choćby na jakąś kawę wieczorem, a potem przywitać ten nowy rok i rozejść się spokojnie do domu, że to nie musi się wiązać z imprezą taneczną, z muzyką, która nas otacza, że można tego Sylwestra też w jakiejś kafejce sobie spędzić spokojnie. U nas ja mam wrażenie, że takich możliwości nie ma.
A ja myślę, że to się o tyle zmienia. Zgoda, że w latach ubiegłych tak często było. Natomiast nawet mój syn w tym roku wybiera się do restauracji. Znaczy być może tam będzie muzyka, ale to nie jest typowy klub. Restauracja, która no, kojarzy się z zagranicznymi, orientalnymi daniami, organizuje taką imprezę.
Ale właśnie, organizuje. Wpisowe, no.
Ale nie, ale to jest na zasadzie, że bardziej się wykupuje miejsce przy stoliku, natomiast to nie jest dyskoteka klasyczna. Natomiast właśnie to jest trochę odpowiedź na to, o czym Iwona Wysocka mówiła przed chwilą, że może taki model. Myślę, że jeżeli są pieniądze do zarobienia, to albo w tym roku, albo za rok, albo za dwa lata, to się będzie na tyle zmieniać, że naprawdę jak jest zainteresowanie klientów, to nawet kawiarnie, niewielkie restauracje będą te imprezy organizowały.
No to wracamy do naszego głównego pierwszego tematu. PL LOT najlepszą linią w Europie Wschodniej. Tytuł przyznał amerykański magazyn Global Traveler, a właściwie nagroda przyznana jest przez czytelników tego magazynu, znawców branży i osób, które często podróżują. Dodam, że to amerykański magazyn kierowany do grupy wysokiego stopnia menadżerów, często podróżujących i wewnątrz USA, i po całym świecie. LOT otrzymał nagrodę drugi raz z rzędu. Na ile to jest ważne wyróżnienie?
No myślę, że o tyle ważne, że można powiedzieć, iż LOT przyjął od kilku lat linię rozwoju, czy strategię rozwoju, która się jakoś tam sprawdza, czyli jest pozytywna dla samej firmy. Natomiast to wyróżnienie należy tak traktować trochę spokojniej, bez szaleń, dlatego że to jest amerykański magazyn, głównie amerykańscy klienci i to samo już wyróżnienie za najlepsze połączenie, czyli Budapeszt,
Nowy Jork.
Pokazuje, że oni patrzą, czy czytelnicy amerykańscy ze swojego punktu widzenia. Oczywiście fajnie, że weszliśmy na rynek
ale
węgierski.
To wymagający klient jest, panie prezesie, jednak który korzysta z połączeń lotniczych bardzo normalnym, jak my z autobusu.
Patrząc z punktu widzenia europejskich czy wschodnioeuropejskich pasażerów, ewidentnie Wizz Air jest bardziej dla nich, nie wiem, korzystny, ciekawy.
Nie, i to jest prawda, ja się absolutnie zgadzam, że to jest nagroda czy wyróżnienie przyznane przez określoną grupę menedżerów. Natomiast o sukcesie finansowym linii lotniczych decydują nie tylko, a wręcz zaryzykuję tezę, przede wszystkim nie ci menedżerowie, tylko jednak masowy turysta. Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. LOT ma 8-9 milionów pasażerów rocznie. Jest taki cel uzyskać 10 milionów.
W przyszłym roku.
Ile osób lata Ryanairem? 130 milionów rocznie, tak? To jest ta skala.
Wizz Airem 30 milionów,
tak? To są inne skale, to jest inny klient. LOT.
Trudno porównać.
Dokładnie, są nieporównywalne rzeczy. To, co powiedział Michał Górski przed chwilą. LOT faktycznie wybrał pewien model rozwoju. Pojawiły się te połączenia, więcej tych połączeń dalekich. Otwierano hucznie połączenie do Tokio. Mówi się, że latamy do Azji. Okej, w porządku. Natomiast cały czas, nawet na polskich lotniskach, LOT nie jest największym przewoźnikiem. Tak? W związku z tym, z jednej strony, każda nagroda, każde wyróżnienie PR-owsko to się nadaje.
No więc ja właśnie pytam o te sprawy dodatkowe.
Ale ja przepraszam, pani, to ja odpowiem w ten sposób. Bez względu na to, ile LOT dostanie takich nagród, to o mojej ocenie LOT-u będzie decydowało wydarzenie z listopada, kiedy zjawiłem się o 4 rano na lotnisku. Usłyszałem, że mój samolot jest odwołany, bez słowa wyjaśnienia i mogę sobie poczekać 5 godzin na następny. Na pewno pan się zmieści, bo będzie duży.
A pan redaktor spóźnił się wtedy, a właściwie nie dojechał na bardzo ważną
na ważne spotkanie biznesowe. I przepraszam, że taką osobistą uwagę tu wrzucam. Natomiast żadne wyróżnienia, żadne nagrody przyznawane przez wąskie grono prenumeratorów jakiegoś pisma ze Stanów Zjednoczonych nie zmienią mojej opinii. I to nie chodzi tylko o moją opinię, bo w takiej sytuacji bardzo często są stawiani niestety ludzie podróżujący po Polsce. i tyle, więc niech się lot cieszy, niech lot to pokazuje. Natomiast tak naprawdę królem polskiego nieba jest Ryanair, wicekrólem czy arcyksięciem jest Wizz Air i tak naprawdę ludzie...
Lot jest na podium, ale na co się mieli.
Tak. I tak naprawdę jak się fascynujemy, jakie są nowe połączenia z lotniska w Gdańsku, bo ono najbliżej nas, to za każdym razem co zrobi Wizz Air, dokąd poleci Wizz Air, dokąd poleci Ryanair, a nie to, co się wydarzy w locie, dlatego że lot poważnej, rozszerzającej oferty dla nas nie ma.
No tak, ale ja patrzę z zupełnie innego punktu widzenia. Skoro wybierają to najlepsze połączenie czy najlepszą linię Europy Wschodniej menadżerowie, którzy pracują w wielkich firmach, którzy mogą przylatywać tutaj, robić interesy, może to jednak jest właśnie to, o czym redaktor wspomniał, taki element pewnego PR-u, że jednak są dobre linie, warto tutaj przylecieć, skoro są dobre usługi dla nich akurat, im odpowiadają z jakichś względów.
Okej, pod tym względem pełna zgoda. Natomiast o sukcesie na tym rynku decyduje jednak masowy klient. To, co się mówi, że tanie linie w ogóle rozwinęły turystykę, że inaczej wygląda dynamika zwiedzania świata, tak? Nie lot o tym decyduje i ocena dla lotu. I dobrze, że to dostał. Niech lot zarabia, lot wychodzi na prostą i bardzo dobrze i finansowo wygląda dużo lepiej niż jeszcze kilka lat temu. I wszyscy się z tego bardzo cieszymy. Natomiast lot jest bardzo małą, a co najwyżej średnią linią lotniczą, w skali Europy tak naprawdę nie jest znaczącym graczem. I tyle. I żadne wyróżnienie tego nie zmienia.
Jeszcze wracając do tych prenumeratorów i do tych ludzi oceniających te linie lotnicze, oni nie wiedzą, czy najprawdopodobniej o tych problemach wewnętrznych lotu. No mieliśmy strajk, prawda, załóg lotu.
W październiku.
Jeżeli spojrzymy na ich zatrudnienie, prawda, to z czym walczymy od ładnych parę lat z umowami śmieciowymi. Tam przecież 50% załogi jest na umowach tak zwanych śmieciowych, więc oni mają bardzo wiele do zrobienia.
I mówi to przedsiębiorca.
No ale, przedsiębiorcy wiedzą, kiedy można stosować jaką umowę. I bardzo często stosowanie nieprawidłowe. Stosowanie
nieprawidłowe. Nie lubię tego słowa. Bo
to prawda, ale stosowanie nieprawidłowych umów to tak naprawdę jest czyn nieuczciwej konkurencji. No powiedzmy to wprost.
To też powoduje, że jest trudno utrzymać personel, prawda? No, przecież ten strajk pokazał, że ci wszyscy, którzy zostali zwolnieni z lotu, natychmiast uzyskali ofertę pracy. Oni co prawda wrócili w większości do tego, ale to było bardzo groźne dla firmy, że oni natychmiast zmienią miejsce pracy, a dlatego, że byli luźno związani właśnie takimi umowami cywilnoprawnymi, to lepsze określenie niż śmieciowymi. Także to jest bardzo wiele do zrobienia w środku firmy jeszcze, tak? I okej, jest to PR-owy element, który trzeba wykorzystać biznesowo i to każdy z nas w swoim biznesie to wykorzystuje. Natomiast bez przesady, tak bym powiedział, gdybym ja porównywał Wizz Air i lot, to ewidentnie dałbym palmę pierwszeństwa Wizz Airowi czy Ryanairowi w naszym tutaj obszarze, a nie lotowi.
Ja nawet nie muszę dawać tej palmy pierwszeństwa, ja patrzę na konto i widzę, w których liniach lotniczych kupuję bilety. Przepraszam, z reguły nie jest to lot. Mogę ubolewać, bo pewnie chciałbym wspierać narodowego przewoźnika, ale tego nie robię.
I pewnie jak u większości Polaków. Od 1 stycznia nowego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tak zwanego małego ZUS. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej prowadzonej przez cały ten mijający rok nie przekroczą 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, w tym roku to 63 tysiące złotych, będzie mógł opłacać obniżone proporcjonalnie do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, nie dotyczy składki zdrowotnej. No i właśnie skutki tej zmiany i ilu będzie chętnych.
Oj, to jest bardzo trudno do ocenienia, dlatego że ja wcale nie ukrywam, ja jestem wielkim zwolennikiem tego rozwiązania. To znaczy ja zawsze mówiłem, że to jest dobre rozwiązanie, że szczególnie tam, gdzie jest duża sezonowość działalności gospodarczej, nie zawsze stać przedsiębiorcę małego, szczególnie takiego jednoosobowego, na równe opłacanie tych składek, które są coraz wyższe i z roku na rok drożeją. W tym pełnym, podstawowym wymiarze. A przypomnijmy, to nie jest tak, że składka zależy od wysokości przychodów do tej pory, tylko jest pewna fikcja założona, jest pewne domniemanie, że to jest pochodna pewnego wskaźnika średniego wynagrodzenia, tak? 60% średniego wynagrodzenia i urząd zakłada, ZUS zakłada, że każdy tyle zarobił. No to jest nieprawda. Czasami bywa tak, że się w jednym miesiącu świetnie zarabia, w drugim się gorzej zarabia, a składka jest równa przez cały rok. Natomiast jak patrzę teraz już na poszczególne zapisy związane z tym rozwiązaniem, to tam jednak tych obostrzeń i warunków do skorzystania z tego przywileju jest bardzo dużo.
No właśnie, miało być prosto.
I boję się, że wiele osób liczyło, że będzie mogło skorzystać z tego rozwiązania, a tak naprawdę beneficjentów w praktyce będzie dużo mniej. Tak naprawdę myślę dopiero po półroczu okaże się, ile osób rzeczywiście weszło w ten system, ale mam obawy, że to nie będzie rewolucja na rynku.
Zakłada się, że to będzie 170 tysięcy firm, mikrofirm.
Na prawie
osób,
3 miliony
tak
podmiotów zarejestrowanych.
W tym 2 miliony mikroprzedsiębiorstw, więc to jest 10% populacji przedsiębiorstw
nawet,
albo mniej. Zakładając maksymalną wykorzystanie tego mechanizmu. Sądzę, że tak się nie stanie, dlatego że tu kolega wspomniał o stopniu skomplikowania tego wskaźnika, żeby uzyskać ten mały ZUS, trzeba spełnić wiele warunków, a firmy, mikrofirmy nie mają własnych prawników, nie mają nawet często obsługi księgowej.
Dlatego
sami
są
sobie
mikrofirmami.
Tak, i oni nie są w stanie nawet wgryźć się, bo przecież pracują na co dzień, ja też byłem mikrofirmą. Wiem, jak to jest trudno pogodzić te wszystkie bieżące sytuacje biznesowe z planowaniem,
analizowaniem jeszcze,
otoczenia.
Tak, przepisów.
To powinno być tak proste, jak ta pierwsza ustawa o przedsiębiorczości z 1988 roku.
Wilczka,
tak, która właśnie dawała prosty wskaźnik, jeden dla wszystkich. I można było łatwo się w tym poruszać, łatwo go zrozumieć. Obawiam się, że to będzie nie wypał, dlatego że z tych 170 tysięcy może kilkadziesiąt tysięcy skorzysta w najlepszym układzie, szczególnie te firmy, które mają obsługę księgową zewnętrzną, bo oni im w tym pomogą. A efekt skali czy makroekonomiczny będzie żaden tak naprawdę i dla nich również, bo przecież nam nie chodzi o to, żeby z tych 2-3 milionów przedsiębiorców wyłuskać kilkadziesiąt tysięcy, tak? Oni nie będzie to miało żadnego wpływu na gospodarkę i na to poziom gospodarczy czy PKB w Polsce, w związku z tym jest to chyba PR-owe zagranie bardziej rządu niż
i tutaj mówię, tak jak jestem fanem tego rozwiązania, ja tu widzę rzeczywiście kilka problemów takich, to znaczy ten poziom skomplikowania sprawia, że wątpię, żeby znalazło się bardzo dużo firm, które, czy osób, które to rozwiązanie zachęci do założenia działalności gospodarczej. Ja liczyłem, że to będzie taki pomost do wychodzenia z szarej strefy. Mhm. Że jeżeli komuś właśnie ma taką nieregularne dochody, to w tym momencie będzie mógł skorzystać, a tu jest jeszcze warunek analizy przychodów w poprzednim roku, tak? Oczywiście dla zaczynającego działalność gospodarczą są innego typu ulgi i zwolnienia i z nich można skorzystać. Ale to tak naprawdę jest prostsze od tego rozwiązania, które tutaj jest przyjęte. Więc tak naprawdę z jednej strony oczywiście rozwiązanie na plus, natomiast zostało chyba nadmiernie skomplikowane, taką mam obawę.
Pamiętajmy, że to jest też rozwiązanie nie trwałe w sensie czasowym, bo to mówimy o, że w 60 miesiącach to jest 36 miesięcy, gdzie ta zniżka przysługuje.
W ciągu 5 lat
właśnie dokładnie. W związku z tym to jest okresowe, na dłuższą metę nic się nam się ważnego nie zdarzy, a dla nowo firm rozpoczynających, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest ta ulga ZUS-owska i tak jest korzystniejsza i prostsza, prawda?
Bo jest przede wszystkim prostsza
w związku z tym tamten mechanizm jest znacznie ciekawszy, tak, niż ten obecny. On według mnie nie będzie miał prawie żadnego wpływu na biznes w Polsce.
No właśnie, miało być prościej, łatwiej. Zobaczymy, jak to będzie się, jak to się przyjmie.
Na pewno będzie taniej, ale no niestety prościej nie jest. To nie jest problem.
Nowy sposób oszczędzania na emeryturę, wyższa płaca minimalna, ułatwienia w rozliczeniu z fiskusem to najważniejsze zmiany dla pracowników z kolei, które wejdą w życie od nowego roku i też jak one zmienią naszą gospodarkę. No i na początek pewnie cieszą się po trosze pracownicy, ci, którzy skorzystają z wyższej płacy minimalnej, pracodawcy pewnie mniej.
Tak, bo to jest pakiet ustaw, które powodują, że my przedsiębiorcy mówimy, że to jest dodatkowo znowu kolejny podatek, tak? Czyli oczywiście podniesienie płacy minimalnej jest jakoś tam zrozumiałe i tutaj się wielu przedsiębiorców nie buntuje przeciwko temu, bo już dzisiaj jest rynek pracownika, w związku z tym te wymuszenie podwyżek i tak następuje non-stop i tutaj wiele się pewnie nie zmieni. Przedsiębiorcy się płynnie adaptują do tej sytuacji. Natomiast ten drugi element, czyli tak zwane pracownicze plany kapitałowe, czyli to zbieranie jakby środków na wyższą emeryturę, no jest dosyć kuriozalne z mojego punktu widzenia, dlatego że to jest na pewno dodatkowy podatek dla przedsiębiorców, tak, bo trzeba dołożyć do składki.
Dodatkowy koszt.
No w sensie, no koszt to podatek, tak, bo przedsiębiorca, który musi nakładać dodatkowe obowiązki, dodatkowe koszty, to jest nic innego jak podatek dla nas przedsiębiorców, który z drugiej strony powoduje jeszcze dodatkową buchalterię, tak, czy dodatkowe działania administracyjne, no bo trzeba pracowników przepytać, trzeba zebrać zaświadczenia, trzeba inaczej składać sprawozdania. A dla pracownika to jest taki, jak to powiedział Marek Borowski, taki królik czy zając we mgle, czyli szukanie pozytywów za lat 30-40 tego, co się dzisiaj wydarzy. Też dla pracownika, który musi część swojego wynagrodzenia netto oddać do ZUS-u, tak? Czyli dajemy więcej pieniędzy do ZUS-u i przedsiębiorcy, i pracownicy, co z kolei no, skłania nas do podejrzewania, że to chodzi o to, aby raz, że podreperować może finanse ZUS-u, które są całkiem przyzwoite mimo wszystko.
No są, tak, w bardzo dobrym stanie, bardzo rekordowo dobrym stanie.
Ale z drugiej strony one, te środki mają być inwestowane, tak? W spółki WIG20, tak, czyli tej grupy największych spółek, szczególnie Skarbu Państwa w tym roku, no to też pokazuje, czy daje pole do przypuszczenia, że to chodzi o dokapitalizowanie tych dużych inwestycji, które te spółki będą trochę z nadania rządowego, czy z prikazu, że tak brzydkiego słowa użyję, inwestowania w duże inwestycje, które wynikają z planów rządowych.
Tutaj w dużej mierze się nie zgadzam z Michałem Górskim. Z tego powodu, że rzeczywiście można powiedzieć, że to jest za 20 lat, 30 lat zobaczymy efekt, ale z drugiej strony to jest taka sytuacja, w której po raz chyba pierwszy od kilku lat mówimy nie tylko o bieżącym zarządzaniu tym, co się dzieje, ale mówimy o oszczędnościach, bo te oszczędności na emeryturę po prostu się przydadzą. Wszyscy znamy wyliczenia ZUS czy wyliczenia ekonomistów. Nasze emerytury w podstawowym systemie będą skromne, więc każde dodatkowe źródło, które będzie nas wspomagało za lat 20-30 jest pewnym pozytywem, natomiast po prostu te pieniądze nie biorą się z powietrza, trzeba je w jakiś sposób odłożyć, więc może system nie jest doskonały, może rzeczywiście trzeba się zastanowić nad niektórymi rozwiązaniami, ale sam fakt, że będą zachęty, bo rząd będzie też dopłacał, czy z budżetu państwa będą jakby dodatkowe wpłaty na te nasze konta, jest to poniekąd zachęcające. A ktoś nam kiedyś dał w przeszłości więcej. Natomiast to, co jest najważniejsze w tym systemie nowym, to, że jest jasno powiedziane, że te pieniądze to jest prywatna własność oszczędzających, a nie są to środki publiczne.
I więcej na ten temat już dzisiaj nie porozmawiamy. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Ewa Palicka realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.